Proszę Państwa, w naszym studiu rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, profesor doktor habilitowany Tamara Zacharuk i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu dr Beata Bocian-Waszkiewicz. Witam Panie serdecznie.
Dzień dobry.
Jak już Państwu zdradzałam, dzisiaj chcemy mówić o osobach, które znajdują się na marginesie życia społecznego, osobach wykluczonych społecznie. To jest też taki czas, kiedy my może częściej mówimy o osobach, które znajdują się właśnie w takiej sytuacji w związku z różnymi akcjami przedświątecznymi organizowanymi przez różnego rodzaju instytucje i organizacje, ale nie do końca tylko w tym temacie chcemy dzisiaj się poruszać. Zacznijmy od tego, czym jest wykluczenie społeczne, a czym ono nie jest.
Na pewno bardzo trudno jest zdefiniować pojęcie wykluczenia społecznego, tym bardziej, że znajdujemy w literaturze przedmiotu szereg definicji, które odnoszą się do tego zjawiska. W dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że właściwie każdy z nas w każdej chwili jest narażony na to wykluczenie społeczne i myślę, że w takim rozumieniu, które chciałabym tutaj przytoczyć z takiego dokumentu, który powstał w Polsce, mianowicie Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, zawiera taką definicję. Myślę, że miarodajną, otóż ta definicja mówi o tym, że wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. I jestem przekonana, że wyjściem do dzisiejszej dyskusji może być właśnie ta definicja wykluczenia społecznego, tym bardziej, że można wskazać na wspólne cechy w definicjach wykluczenia społecznego i w definiowaniu tego zjawiska. I w jednym z raportów z ewaluacji programu unijnego znajdujemy takie podsumowanie, w którym jest mowa o tym, że wykluczenie społeczne jest procesem dynamicznym, wielowymiarowym, często jest zjawiskiem kumulatywnym, prowadzącym do wielowymiarowej deprywacji, do wielowymiarowego niezaspokojenia podstawowych potrzeb. Przejawia się brakiem lub niewystarczającym poziomem uczestnictwa w głównym, takim w głównym nurcie życia społecznego i dostępu do najważniejszych systemów społecznych. Mam tu na myśli rynek pracy, edukację, opiekę, zabezpieczenie społeczne.
Wykluczenie społeczne również może przejawiać się czy skutkować zerwaniem więzi rodzinnych, społecznych, utratą poczucia sensu i tożsamości. Niesie ze sobą zagrożenie związane z powielaniem modelu i dziedziczeniem pewnych cech warunkujących pokoleniowy charakter dziedziczenia.
No właśnie, coraz częściej mówi się o tym, że osoby wykluczone społecznie gdzieś tą swoją pozycję życiową tak naprawdę dają też swoim dzieciom. Te pokolenia gdzieś powielają ten sam schemat. No i można mówić już o sytuacji dość niepokojącej, jeśli chodzi o chociażby wykluczone społecznie osoby w Polsce, bo mówi się o tym, że już około 10 milionów osób takim wykluczeniem społecznym jest dotkniętych. A skoro mówi się o tym, że jest to takie tak szerokie zjawisko, to warto by było wymienić te osoby, te grupy społeczne, które dotyka, bo my mówiąc o osobach wykluczonych społecznie, najczęściej mamy przed oczami obraz osoby, która znajduje się na ulicy, ale nie do końca tak jest.
Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że ta grupa osób, które są podatne na wykluczenie społeczne, jest dosyć szeroka. W tym dokumencie, który już dzisiaj wspominałam, w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski, wymienione zostały liczne grupy osób, które są narażone na wykluczenie społeczne i na pewno w tej grupie możemy mówić o dzieciach, które wychowują się poza rodziną, dzieciach, które są zaniedbanych, pochodzą z zaniedbanych środowisk. To będą kobiety, które pozostają poza rynkiem pracy i kobiety, które samotnie wychowują dzieci, ale też ofiary patologii życia rodzinnego, czy osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Myślę, że na pewno w tej grupie będą też osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych.
To oczywiście wymienić należy tutaj również osoby niepełnosprawne czy przewlekle chronicznie, prawda, chore, starsze osoby samotne, opuszczające zakłady karne czy placówki wychowawcze w przypadku, prawda, dzieci czy młodzieży. imigranci, prawda, osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. No i myślę, że tych przykładów można było to jeszcze podać wiele już takich uszczegóławiając pewne kwestie.
My o tych wszystkich grupach społecznych nie zdążymy dzisiaj porozmawiać, ale warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego tak się dzieje, że niektóre z osób znajdują się na marginesie życia społecznego, bo wydaje się nam, że każdy z nas jest istotą społeczną i chce uczestniczyć czy to w życiu zawodowym, czy na rynku pracy, czy też w życiu po prostu kulturalnym i wśród ludzi być. Tymczasem nie do końca wszyscy mają takie szanse. Z badań wynika także, że coraz częściej mówi się o osobach bezrobotnych, ale chociażby Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest miejscem, które odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie, bo ciągle osoby niepełnosprawne są postrzegane jako te, które mają trudność w znalezieniu się w społeczeństwie takim pełnoprawnym.
Tak, zdecydowanie możemy powiedzieć, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych i myślę, że należy na to patrzeć w kontekście przygotowania zawodowego tych osób, czyli tak naprawdę te nasze działania zmierzają do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, bo znalezienie pracy i możliwość samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym daje to, co jest takie ważne w życiu, daje samodzielność, daje możliwość pełnego uczestnictwa w tym życiu społecznym i dzięki wykształceniu, tak naprawdę wykształcenie jest jednym z najważniejszych elementów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, marginalizacji. W uniwersytecie w tej chwili studiuje ponad 300 osób niepełnosprawnych, a to kształcenie ma już długą tradycję, bo można powiedzieć, że ponad 20 lat mamy do czynienia z tym kształceniem, z organizowaniem warunków dla kształcenia integracyjnego. W tej chwili ja te warunki oceniam jako wprowadzenie edukacji inkluzyjnej, edukacji włączającej, której właśnie naczelnym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu.
Ale zatrzymując się przy osobach niepełnosprawnych, czy one rzeczywiście w swoim odczuciu znajdują się na marginesie życia społecznego, czy to się troszkę już zmienia?
Ja myślę, że to troszkę zmienia się. Ja zasięgnęłam takich danych z diagnozy społecznej z 2009 roku i już wtedy w artykule, w takiej części dotyczącej niepełnosprawności Janusz Czapiński wypowiadał się i pokazywał wyniki badań, mówiące o tym, że bez mała 1/3 osób niepełnosprawnych nie wskazuje na czynniki utrudniające im takie życie codzienne. Natomiast pozostała grupa osób tak naprawdę wskazuje na brak właściwych form rehabilitacji, że to jest to największe utrudnienie. Dopiero dalej mamy bariery architektoniczne, niewłaściwy stosunek do innych osób. Czyli tak naprawdę ta 1/3 to są osoby, które nie widzą takich utrudnień na co dzień w funkcjonowaniu. Natomiast pozostałe 2/3 wskazują na różne czynniki utrudniające życie osobom niepełnosprawnym, w tym również wskazano na taki czynnik, jakim jest niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę w grupie osób niepełnosprawnych znacznie mniej osób znajduje pracę, czyli jeżeli tak mniej więcej w wieku od 15 do 60 lat odpłatną pracę świadczy około 62% osób pełnosprawnych, to zaledwie 23% osób niepełnosprawnych.
Tu wspomniała Pani wcześniej o tym, że nauczanie włączające jest tym czynnikiem, który pomaga przeciwdziałać wykluczeniu, chociażby dzieci, potem dorosłych oczywiście w konsekwencji. Czy dzisiaj tak naprawdę istnieją takie możliwości kształcenia? Czy jest to nadal raczkujący, że tak powiem, temat?
Tutaj warto powiedzieć, że uczelnia to nie tylko kształcenie i przygotowanie do życia zawodowego i społecznego studentów niepełnosprawnych, tylko no i pani rektor jest inicjatorem, prawda, podyplomowych studiów kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli nauczyciele, czynni nauczyciele mają dzisiaj możliwość skorzystania z tej oferty edukacyjnej, gdzie uczą się udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej właśnie dla tych dzieci niepełnosprawnych, dzieci, które są określane mianem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie właśnie z ideą edukacji inkluzyjnej oraz uregulowaniami prawnymi, które w tym względzie się pojawiły, czyli są regulacje prawne, które zakładają, że w szkołach dzisiaj dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się w pełni w szkołach publicznych, korzystać z tej oferty edukacyjnej. I te studia podyplomowe, które są w ofercie uniwersytetu, właśnie służą przygotowaniu tutaj nauczycieli do pracy z tą grupą dzieci.
No właśnie, jak wygląda teraz przygotowanie tych nauczycieli? Czy nadal jeszcze jest zbyt mało pedagogów, którzy mają takie przygotowanie? Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o możliwości?
Ja myślę, że jest całkiem dobrze z tym przygotowaniem, ale mówimy o bardzo dużym obszarze wiedzy, która jest potrzebna nauczycielom, o umiejętnościach, które są niezbędne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I myślę, że tutaj i w czasie studiów, i studiów podyplomowych staramy się dobrze przygotowywać nauczycieli i duża grupa nauczycieli korzysta z tej oferty, ale też chodzi o zmianę pewnej mentalności. To jest chyba najtrudniejsze, co jest do zrobienia, czyli żeby nauczyciele mieli takie wewnętrzne przekonanie, że ta idea edukacji włączającej ma swój sens i ona naprawdę daje szansę osobom niepełnosprawnym do pełnego funkcjonowania społecznego. Ja chciałabym tu powiedzieć o dokumencie, który pojawił się niedawno. Pojawił się taki raport NIK-u, w którym oceniono w Polsce kształcenie integracyjne, tę edukację włączającą. Ogólnie ta ocena jest dosyć dobra. Niemniej jednak zwrócono tam uwagę na to, że no, znaczna część nauczycieli ma jednak jeszcze wątpliwości, czy dzieci niepełnosprawne powinny być w szkołach masowych, czy też może lepiej by im było w warunkach tak zwanego szkolnictwa, ośrodków szkolno-wychowawczych. I chciałabym powiedzieć, że dobrze by było, gdybyśmy tego typu spotkania i audycje prowadzili bardzo często i zapraszali też praktyków do takiej dyskusji. Bo ważne jest to, że idea jest na pewno bardzo słuszna, ona jest trudna do zrealizowania i niedobrze by było, żeby ten początkowy trud powodował zniechęcenie, bo bardzo często nauczyciele zgłaszają właśnie na tych studiach podyplomowych to, że czują się niekiedy wręcz bezradni, bo te trudne sytuacje przerastają ich możliwości. Stąd też myślę, że realizacja kształcenia podyplomowego, organizowania najróżniejszych form, które będą pomagały nauczycielom odnaleźć się w tych sytuacjach, ma olbrzymi sens i to będzie właśnie zmieniało też to nastawienie, zmieniało mentalność, bo proszę pamiętać, że to jest zmiana mentalności nie tylko nauczycieli, ale również dzieci, ale środowiska też rodziców, bo w klasach, tak zwanych klasach integracyjnych, czy w tej edukacji włączającej, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wspólnie uczą się dzieci sprawne, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I chodzi o to, żeby rodzice jednej i drugiej grupy dzieci dobrze rozumieli zasady tej edukacji włączającej i tę ideę, która naprawdę daje wielkie szanse i korzyści dla obu grup. Bo to nie jest tak tylko, że korzystają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystają również dzieci sprawne.
A mają pani też doświadczenie jako wykładowca, ale także w związku z różnego rodzaju praktykami studentów. Jeśli chodzi o relacje z osobami niepełnosprawnymi, co my, nie będąc pedagogami, chociażby tylko po prostu żyjąc sobie w takim, a nie innym społeczeństwie, jesteśmy w stanie zrobić dla osób niepełnosprawnych, żeby nie czuły się one właśnie marginalizowane?
Ja bym powiedziała, odpowiadając tutaj słowami, prawda, moich studentów, zachowywać się normalnie. Czyli jak gdyby nie tworzyć, prawda, w takich relacjach interpersonalnych sztucznych barier i podkreślać, prawda, niepełnosprawność osób. Są to osoby tak jak my wszyscy mamy prawo do własnych uczuć, myśli, poglądów, prawda, wyrażania tych swoich opinii i tak samo jest z osobami niepełnosprawnymi, czyli otworzyć się tak naprawdę na kontakty i nie bać się, bo ja myślę, że też część może takich, to wynika może z pewnej niewiedzy, ale też no, z braku doświadczenia w kontakcie z osobą niepełnosprawną. I tutaj w nawiązaniu do tego właśnie, że teraz ta edukacja inkluzyjna to jest właśnie szansa, ażeby no, wszyscy, żebyśmy mogli doświadczyć właśnie wspólnego życia, wspólnych, prawda, relacji i uczyć się wzajemnie od siebie.
No i ważne jest to, że zaczynamy na bardzo wczesnym etapie, prawda? Tak. Bo my mówimy o wczesnych etapach edukacyjnych, które dają szansę stworzenia właśnie tej normalności, bo dzieci są wspólnie w klasie, nie tylko uczą się, ale uczestniczą w innych przedsięwzięciach, jeżdżą na wycieczki, chodzą do kina razem i myślę, że w przyszłości, kiedy te dzieci będą pracodawcami, będą miały zupełnie inne nastawienie do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Mówimy o osobach wykluczonych społecznie, znajdujących się na marginesie życia społecznego. I jak pokazują badania, poważną grupą osób, które znajdują się w takiej, a nie innej sytuacji, jest także, są takie, że osoby ubogie. I my przed świętami częściej o takich osobach wspominamy i mówimy, ale warto się przyjrzeć ich sytuacji, jak ona wygląda i na co wpływa.
Tak, na pewno pojęcie ubóstwa jest takim pojęciem, które ściśle wiąże się z zagadnieniem i z pojęciem wykluczenia społecznego, zarówno rozumianego w takim sensie materialnym, jak i relatywnym. Należy tu powiedzieć, że ubóstwo to jest naprawdę wielkie ograniczenie związane z zapewnieniem takiego standardu życia na takim poziomie powszechnie akceptowalnym. I zazwyczaj współwystępuje, czy wiąże się bezpośrednio z bezrobociem, ze złą sytuacją materialną, złymi warunkami mieszkaniowymi, tym samym z trudnościami w stworzeniu dobrych warunków do nauki dla dzieci, ale też z nieadekwatną opieką zdrowotną, jak również z barierami w dostępie chociażby do kultury, sportu, do rekreacji. Często zdarza się tak, że osoby ubogie doświadczają wykluczenia po prostu z aktywności ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, które są uznawane za zupełnie normalne w społeczeństwie. I bardzo źle dzieje się to, jeśli tego ubóstwa doświadczają na co dzień dzieci, a mamy takie informacje i wiemy z praktyki, że dotyczy to pewnej grupy dzieci i to utrudnia funkcjonowanie w szkole.
W tym miejscu pozwolę sobie na kilka refleksji czy uwag właśnie z takiej praktyki szkolnej i tego, jak funkcjonują dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych ubóstwem. To, co jest szczególnie trudne dzisiaj w wielu przypadkach, tak naprawdę o byciu dziecka w grupie rówieśniczej decyduje gadżet. Decyduje, prawda, odpowiednia etykietka, sprzęt, który dziecko ma przy sobie. Niestety dzieci z rodzin ubogich nie będą miały tego gadżetu, nie będą miały odpowiednich etykietek, prawda, przy ubraniu, nie będą posługiwały się takim sprzętem technicznym, chociażby jak telefon komórkowy, jak ich rówieśnicy.
Dzisiaj nawet tablet.
Tak, z tego powodu, prawda, bardzo często są wykluczane z grupy rówieśniczej. Też nikt nie stara się specjalnie z tymi dziećmi nawiązywać kontaktu, bo gorzej wyglądają przez to, że są gorzej ubrane, bo właśnie nie posiadają tych urządzeń, które posiadają ich rówieśnicy. Ale też to, z czym spotkałam się, to chyba taka o wiele bardziej złożona sprawa i trudna, to wstyd z kolei, które dzieci odczuwają, dzieci z rodzin ubogich, przed różnymi działaniami. Zdarzyło mi się zetknąć z dziećmi, które miały finansowane obiady z pomocy socjalnej, czyli w tym przypadku, prawda, z GOPS-u czy z MOPS-u i nie chciały z tych obiadów korzystać, jeżeli wyszłoby na jaw, prawda, że te obiady są finansowane. Więc no to też pokazuje, co dzieje się w relacjach między dziećmi, że dzieci dzisiaj też potrafią się bardzo dotkliwie skrzywdzić, mówiąc by chociaż o tym, że, prawda, bo twojej mamy nawet nie stać na to, ażeby zapłacić, prawda, za obiad w szkole. To są wszystko naprawdę bardzo złożone problemy i myślę, że no, należy iść w tym kierunku, gdzie będziemy szukać rozwiązań, no i też zmieniać tę rzeczywistość, ażeby te dzieci z rodzin ubogich, prawda,
ze środowisk zaniedbanych nie doświadczały na co dzień przykrości i jakiejś izolacji w kontaktach z rówieśnikami z tego tytułu.
Ja myślę, że my teraz też powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my się nie czujemy zwolnieni z obowiązku myślenia chociażby o takich dzieciach, które pochodzą z tych rodzin. My w okresie przedświątecznym o nich pamiętamy, robiąc różnego rodzaju paczki, włączając się w akcje, ale na co dzień tak naprawdę nie do końca obchodzą nas rodziny, które borykają się z problemem braku środków do życia.
Tak, ja myślę, że warto w tym momencie, czy w tym czasie powiedzieć o tym, że święta sprzyjają podejmowaniu takich działań jednorazowych. Bardzo dobrze, że one mają miejsce, bo ja chciałabym powiedzieć, że każda pomoc jest potrzebna i każde działanie jest bardzo ważne i dobrze, że to się dzieje przed świętami, ale dobrze też byłoby, gdybyśmy pomyśleli właśnie w ciągu całego roku i pomyśleli też szerzej, bo w wielu wypadkach te rodziny dotknięte ubóstwem to nie są rodziny patologiczne, to są rodziny, które wymagają właśnie takiego wsparcia, czyli tak naprawdę znalezienia pracy dla rodziców i tutaj dotkniemy kolejnego takiego aspektu związanego z bezrobociem. To chodzi o to, żeby bardzo często nie pomagać jednorazowo w postaci paczki, prezentu, ale pomyśleć bardziej globalnie o tym, jak stworzyć dodatkowe miejsca pracy, jak zapewnić pracę rodzicom, jak pomóc tym rodzinom, bo często to nie są rodziny, które mają problemy wychowawcze czy problemy jakieś ze zjawiskami patologicznymi, tylko to są po prostu ludzie, którzy nie znajdują pracy, a jak wiemy, no jest to czynnik, który bardzo źle wpływa na funkcjonowanie rodziny, utrudnia to funkcjonowanie, no i doprowadza do ubóstwa. Wiadomo, że życie w rodzinie, w której nie ma środków, a jeszcze ta rodzina często jest obarczona kredytem, prawda, staje się naprawdę bardzo trudne i dotyczy to małych dzieci, dotyczy to uczniów, ale dotyczy to również studentów, którzy wielokrotnie w takich sytuacjach zastanawiają się nad tym, czy kontynuować studia, czy też już szukać pracy i podejmować pracę, ponieważ no, ciężko jest im w tej rzeczywistości poradzić sobie. Także problemy ubóstwa myślę, że są bardzo szerokimi problemami, powinny być z różnych aspektów, w różnych aspektach omawiane. Ja tylko tutaj powiem, że przed chwilą wspominałyśmy tutaj o osobach niepełnosprawnych i ta sytuacja jest jeszcze dodatkowym czynnikiem, który sprzyja ubóstwu, bo wyraźnie dane i badania pokazują, że niepełnosprawność osób wyraźnie zwiększa ryzyko ubóstwa w gospodarstwach domowych. Nie tak mocno jak zjawisko bezrobocia, ale te rodziny znajdują się już wtedy w szczególnie trudnej sytuacji, właśnie te rodziny, które mają w swoim składzie no przynajmniej jedną osobę niepełnosprawną.
Warto też wspomnieć o tym, bo tu wspomniała pani rektor o tym, że bardzo często osoby, rodziny dotknięte ubóstwem nie są rodzinami patologicznymi, ale często się też zdarza, że w takich właśnie rodzinach, gdzie problemy różnego rodzaju wynikające z braku środków towarzyszą także problemom związanym chociażby z uzależnieniem, czy też z patologią po prostu. I warto też wspomnieć o tych dzieciach, bo częściej o dzieciach myślimy, ale myślę, że warto powiedzieć o tym problemie, bo to też jest grupa osób, które są wykluczone społecznie, bo my patrzymy na nie tak z przymrużeniem oka i wychodzimy z założenia, że na własne życzenie.
Tak, zdecydowanie, tym bardziej, że my już w tej chwili mówimy o kumulacji niekorzystnych czynników socjokulturowych, które występują w życiu dziecka i które tak naprawdę w zdecydowany sposób utrudniają mu przystosowanie społeczne, utrudniają mu funkcjonowanie społeczne i trzeba mieć świadomość, że im wyższy poziom kumulacji tych czynników, tym większe problemy z przystosowaniem społecznym. Mówiłyśmy dzisiaj o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawda? W tej grupie są dzieci nieprzystosowane i dzieci zagrożone nieprzystosowaniem społecznym i tak naprawdę ta akumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych jest jednym z czynników, który sprzyja wadliwej socjalizacji. Także tak naprawdę mamy do czynienia z kolejnym trudnym zjawiskiem. Chcę powiedzieć, że przy tej kumulacji niekorzystnych czynników socjokulturowych na pierwszym miejscu w skali postawiony jest właśnie czynnik związany z ubóstwem rodziny. Czyli jest to czynnik, który utrudnia to przystosowanie społeczne, jest czynnikiem, który powoduje często, czy współwystępuje, takim czynnikiem współwystępującym w genezie nieprzystosowania społecznego.
A jeśli chodzi o osoby uzależnione, czy osoby, które są współuzależnione, to też jest grupa osób, które są marginalizowane, ale do końca miałabym takie wrażenie, że niektóre grupy społeczne na tym marginesie znajdują się poniekąd z przyczyn albo nieporadności życiowej, albo z różnych przyczyn, które tkwią właśnie w tych mechanizmach uzależnienia bardziej. Nie do końca chcą też szukać pomocy i wyjścia z takiego impasu.
Tutaj chęć szukania pomocy już leży niestety, ale po stronie, prawda, osób współuzależnionych i uzależnionych. Bym powiedziała, że to, co dotyczy tej grupy osób uzależnionych czy ofiar przemocy domowej, to na poziomie gmin dosyć dobrze ta pomoc jest już dzisiaj rozwinięta. Oczywiście, że należy ją, prawda, doskonalić, ale tak naprawdę w każdej gminie działa gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne pomagające ofiarom przemocy domowej. Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, która składa się z wielu specjalistów, pedagogów, terapeutów, policjantów, pracowników służby zdrowia, pracowników oświaty. Jeżeli, prawda, w rodzinie jest zdiagnozowana przemoc, czyli policjanci czy inne organy do tego uprawnione instytucje wypełniają niebieską kartę, to wówczas, prawda, w tej chwili już w ramach przepisów prawnych ta pomoc do tych rodzin dociera i myślę, że dobrze, że tak się stało, że z urzędu w tej chwili już zajmują się osoby właśnie pomaganiem tej ofiarom przemocy, ale też całym rodzinom, bo tak naprawdę chodzi tutaj o przywrócenie do zdrowego funkcjonowania wszystkich członków rodziny.
Inną grupą, która znajduje się na tym wspomnianym już wielokrotnie marginesie, są także osoby starsze. I zastanawiam się, czy to nie wynika z faktu, że ciągle stereotypowo myślimy o starości i ciągle ją postrzegamy jako taką nieudolność już związaną z różnego rodzaju niedyspozycjami i wręcz bym powiedziała taką uciążliwą dla otoczenia.
No chyba tak, ale musimy spojrzeć na to, że w każdym etapie życia liczy się jakość tego życia i myślę, że nawet wtedy, kiedy doświadczamy starości, to chcemy uczestniczyć w życiu społecznym i tak naprawdę chcemy być członkami tego społeczeństwa. To dobrze, jeśli uda nam się zestarzeć, to dobrze, jeśli będziemy z ludźmi w starszym wieku, bo wiadomo, że nie każdy tej starości może doświadczyć. I jestem przekonana, że należy dokładać starań, aby osoby starsze mogły z tego życia w pełni korzystać. Wielokrotnie w tej chwili osoby będące w starszym wieku chcą w tym życiu uczestniczyć w taki sposób, żeby mieć no chociażby kontakt z młodszym pokoleniem. Przecież my już w tej chwili mamy dziadków, babcie, którzy posługują się internetem, którzy posługują się telefonami komórkowymi, którzy naprawdę w tym świecie odnajdują się bardzo dobrze. I uważam, że w ostateczności, wtedy, kiedy naprawdę wymagają wielkiej opieki i nie mogą sobie poradzić samodzielnie, to wtedy powinni korzystać ci ludzie z takiej pełnej opieki socjalnej, pomocy społecznej. Jestem przekonana, że są sytuacje, w których nie ma innego wyjścia i muszą przebywać w ośrodkach, prawda, do tego przeznaczonych. Ale jeżeli radzą sobie z życiem codziennym, to powinni żyć w naszym społeczeństwie. to powinno być takie szczególne miejsce osoby starszej i myślę, że dużo tracimy wtedy, kiedy nie dbamy o kontakt młodego pokolenia z osobami starszymi i nie działamy na rzecz bliskich kontaktów w tym zakresie. Chcę powiedzieć o tym, że rodzina wielopokoleniowa tworzy określone warunki do wychowania dziecka. Dziecko nie staje się tylko biorcą pomocy, ale też potrafi tę pomoc dawać, bo jak wiemy, osoba starsza w domu często wymaga tego, żeby zrobić chociażby herbatę. I to dobrze, jeśli dziecko nauczy się tego w domu rodzinnym, że nie tylko mama robi herbatkę, prawda, i kanapeczki, ale ono też może świadczyć tę opiekę i świadczy ją wobec osoby najbliższej, bo to się dzieje wobec dziadka, babci. Dla młodych ludzi, dla dzieci myślę, że ten kontakt jest bardzo ważny. On daje pełnię rozwoju młodego człowieka, ale też daje olbrzymią satysfakcję właśnie tym osobom starszym. Także ja jestem wielką zwolenniczką tworzenia warunków otwartych dla osób starszych i takiego pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Starość nie może wykluczać z życia społecznego i nie możemy traktować tego, że osoby starsze to mają, nie wiem, mniejsze potrzeby, czy powinny te potrzeby ograniczać, czy też nasz stereotyp będzie mówił o tym, że mają w jakiś sposób żyć. Powinny żyć tak, jak chcą i powinny te osoby z pełni życia korzystać. Natomiast społeczeństwo jest zobowiązane do tworzenia warunków, do tego, żeby osoba starsza dobrze żyła, dobrze czuła się i ta jakość życia, żeby była jak najlepsza. Nawet myślę, że wtedy, kiedy człowiek jest chory, kiedy jest stary, to, że może uczestniczyć w życiu społecznym, daje mu taką siłę do walki z chorobą i siłę do tego, żeby jednak o coś jeszcze w tym życiu, o coś powalczyć. I stąd uważam, że wtedy, kiedy są takie możliwości, to osoba starsza powinna być w rodzinie i powinna mieć tam swoje znaczące miejsce.
Do tego Państwa zachęcamy, by pamiętać o osobach starszych, skarbnicach wiedzy i mądrości. Ale przede wszystkim, wracając jeszcze do osób znajdujących się w wykluczonych społecznie gdzieś, odizolowanych od społeczeństwa, warto też powiedzieć o tych, którzy popadają w konflikt z prawem, którzy w dość młodym wieku wchodzą na drogę, która im potem zamyka możliwości otwartego funkcjonowania w społeczeństwie, bo my o młodzieży z ośrodków wychowawczych, czy też z osobach, które odsiadują wyroki i wychodzą potem z więzienia, myślimy w kategoriach negatywnych, postrzegamy je jako osoby, które na nic nie zasługują.
Tak, myślę, że to jest obszar, który jest dzisiaj bardzo zaniedbany, że osoby, które już poniosły konsekwencję swojego negatywnego zachowania, czynów, które, prawda, popełniły, wracają do środowisk lokalnych, do środowiska rodzinnego, w którym funkcjonowały i bardzo często napotykają tam różnego rodzaju bariery wynikające z wzajemnych relacji społecznych, czyli przypina im się od razu etykietkę, prawda, ze względu na to, czego dokonały w przeszłości. I z taką etykietką tak naprawdę chyba to społeczeństwo wymusza, żeby te osoby funkcjonowały. Więc tu jeszcze chyba przed nami bardzo długa praca do tego, żeby zmienić mentalność społeczeństwa i postrzeganie, prawda, osób, które właśnie wychodzą z zakładów karnych, czy z ośrodków, prawda, szkolno-wychowawczych, czy wychowawczych, poprawczych, jeżeli chodzi o młodzież.
Ja myślę, że tutaj też wadliwy jest jednak system prawny, który gdzieś trzyma te osoby jednak w zamknięciu i do końca resocjalizacja nie wygląda tak, jak powinna.
No myślę, że to jest taki szeroki problem, jak ta resocjalizacja powinna przebiegać i na ile izolacja w jakimś momencie służy tej socjalizacji. Może szerzej powinniśmy mówić o resocjalizacji w środowisku otwartym i o tym, że nie zawsze ta izolacja jest bezwzględnie potrzebna. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie ma innego wyjścia, ale na pewno w wielu sytuacjach można skorzystać właśnie z tej resocjalizacji w środowisku otwartym i ona na pewno będzie przynosiła dobre efekty. Tak na marginesie, no trzeba mieć świadomość, że osoby, które opuszczają zakłady karne, czy nieletni, którzy opuszczają ośrodki, to są osoby, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i marginalizację, bo nasz rynek pracy w tej chwili jest taki, że łatwo jest pozyskać specjalistę, osobę o nienagannej przeszłości i chcę powiedzieć, że osoba, która no już jest stygmatyzowana, jest naznaczona, na pewno w dużo trudniejszej sytuacji znajduje się, żeby pracodawca takiej osobie zaufał i chciał ją zatrudnić, a to jest taka jedyna droga do tego, żeby człowiek mógł zacząć samodzielnie funkcjonować. Także to znalezienie pracy przez tych ludzi rzeczywiście jest dosyć trudne. Ale chcę powiedzieć, że są ośrodki szkolne wychowawcze, które bardzo dbają o to, co się dzieje z ich wychowankami i dokładają starań, żeby ci młodzi ludzie wychodzili z pewnym przygotowaniem zawodowym, czyli żeby to nie byli ludzie, którzy nie potrafią nic robić i nie potrafią się odnaleźć i tych działań jest dużo, no ale rynek pracy jest taki, jaki jest, dlatego dużo uwagi poświęca się temu, żeby to były konkretne zawody, z którymi ci młodzi ludzie wchodzą w to nowe życie, ale tak naprawdę trafiają, o czym przed chwilą moja koleżanka mówiła, do świata, który nie zmienia się. Ich środowiska lokalne, środowiska rodzinne nie ulegają zmianie, także odnalezienie się w tych środowiskach jest bardzo trudne i stąd też bardzo często mamy do czynienia z taką powrotnością. No mówimy, że nic ta resocjalizacja nie dała, ale nawet jeśli został pewne normy, wartości pojawiły się w życiu tych ludzi, w jakimś stopniu zostały uwewnętrznione, no to one jeszcze w tym środowisku, do którego się wraca, muszą się utrwalić, a często jest tak, że te normy środowiskowe zaczynają być ważniejsze.
I cóż, czas nas goni, tak na marginesie dodam, ale tak podsumowując naszą rozmowę, myślę, że warto zapytać się o to, czy rzeczywiście robimy cokolwiek, co jest w naszej mocy, by te osoby, które są na marginesie życia, poczuły się potrzebne, chciane, nieizolowane. No i przede wszystkim myślę, że tutaj apel do tych, którzy mają więcej mocy sprawczych, do tego, by dostrzegały takie osoby, nie tylko w okresie przedświątecznym. Do tego zachęcamy. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, profesor habilitowany Tamara Zacharuk i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu dr Beata Bocian-Waszkiewicz były moimi gośćmi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.